Między nami zwierzętami. Audycja o ludziach i zwierzętach. Zaprasza Izabela Kwiatkowska.
17 minut po godzinie 21. Wracamy do Państwa po przerwie. Tematem dzisiejszej audycji jest problem wolnobytujących kotów na osiedlu Spółdzielni Młodzieżowiec przy ulicy Osadniczej. Przypomnimy naszych gości, pani Halina Zelisko, pani Monika Walewska, pani Monika Kurzyńska, mieszkanki osiedla, które zajmują się wolnobytującymi kotami na osiedlu, pani Ania Rewińska, pracowniczka schroniska, prezes zarządu Spółdzielni Młodzieżowiec, pan Kazimierz Poniatowski, pani Maria Chlucka-Krzeszowska, pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Małgorzata Biegańska-Hendryk, behawiorystka kocia i specjalistka znana w całym kraju. Specjalistka, która zna po prostu, zna zachowania kocie i wielokrotnie spotkała się z takimi problemami, o jakich dzisiaj mówimy. Chciałabym oddać głos pani Marii Chluckiej-Krzeszowskiej, która no już przed przerwą domagała się tutaj głosu. Chciała pani coś ważnego nam powiedzieć.
Tak, chciałam powiedzieć, ponieważ wypowiedzią pani Moniki, która się opiekuje kotami, zostałam niejako wyzwana tutaj do sprostowania pewnych rzeczy. Ponieważ pani Monika powiedziała, po pierwsze, że sanepid nie wziął próbek jedzenia tego dla kotów, żeby zobaczyć, czy nie jest to jakieś zagrożenie epidemiczne. My się, proszę państwa, nie zajmujemy ani jedzeniem dla kotów, ani zwierzętami. My się zajmujemy tym, co zagraża człowiekowi, tym, co zagraża ludziom. A kolejną rzecz, którą pani Monika poruszyła, to powiedziała, że są różne standardy estetyki i być może panie, które były na kontroli z sanepidu, no nie spodobało im się. Ja chcę przeczytać fragment protokołu, który panie stwierdziły. I tak. Pani, które były na kontroli. Domki zrobione są z kartonów, płyt pliśniowych, tektur, zalegają dodatkowe przedmioty. Puste pojemniki, szmatki, ręczniki, dodatkowe legowiska, kuwety. W miejscach, w których zlokalizowane są domki i miski z jedzeniem, wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach oraz gromadzi się znaczna ilość much. Największe legowisko zlokalizowane było bezpośrednio pod balkonem, a inne ukryte w krzakach. Chcę powiedzieć, że dysponujemy również takim materiałem zdjęciowym, gdzie są stare jakieś materace, no śmiem twierdzić, że jakieś, no nie wiem, mocno zużyte, jeśli nie ze śmietnika, to wyglądające jak ze śmietnika, na którym, które są zrobione jako właśnie te legowiska dla kotów i one są zrobione bezpośrednio pod balkonami, tak jakby pod wgłębieniem pod balkonem na parterze. Nie dziwmy się, proszę państwa, że niektórym ludziom to może przeszkadzać, ale to, że może przeszkadzać, to jedno, ale że potencjalnie może to być zagrożenie dla ludzi, dla mieszkańców.
Ja rozumiem, tylko cały czas nasuwa mi się pytanie, skoro wyglądało to nieestetycznie, skoro śmierdziało, to czemu sanepid nie zalecił wyłącznie posprzątania tego, czy przywrócenia porządku, a jakby wychylił się i kazał przestać dokarmiać dziko żyjące koty, zamiast zalecić po prostu, aby dokarmiać te koty tak, aby to nie przeszkadzało innym, aby nie burzyło uczuć estetycznych, chociaż to akurat nic z prawem nie ma wspólnego, ale aby nie stanowiło to zagrożenia epidemiologicznego. Czemu sanepid takich zaleceń nie zastosował, tylko przeciął nożyczkami ostateczne rozwiązanie.
Poprzednią dotyczącą tych standardów estetyki, o której mówiła
pani Monika.
A czy ja
mogłabym prosić o odpowiedź na moje pytanie?
Tak, na pewno odpowiem, tylko najpierw skończę tamto. Dotyczące standardów estetyki. Chcę powiedzieć, że posługujemy się swoimi wewnętrznymi procedurami i z całą pewnością mogę zapewnić, że wszystkie nasze kontrole są obiektywne. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ma taki standard estetyki, a ktoś taki. Jesteśmy obiektywni w czasie wykonywania czynności kontrolnych. A teraz wracając do pani pytania. Tak. Zagrożenie, takie pozostawiania resztek jedzenia mokrego, gdzie są muchy, może stanowić potencjalne zagrożenie.
Ale to wszystko wiemy. Pani inspektor, my to wszystko wiemy. Ja się tylko pytam, dlaczego zamiast zalecić usunięcie tych resztek pokarmu, czy też dostosowanie dokarmiania kotów, czy stwarzania im odpowiednich warunków bytowych do ustaleń sanepidu, kazaliście po prostu przestać dokarmiać. Czyli
wynika to bezpośrednio z regulaminu wewnętrznego, który obowiązuje mieszkańców. zabrania się ustawiania na terenach osiedlowych.
Czy w regulaminie mieszkańców jest napisane, że zabrania się dokarmiania dziko żyjących kotów?
Nie. Zabrania się na terenach osiedlowych i w pomieszczeniach budynków urządzeń do prowadzenia hodowli gołębi, drobiu i innych zwierząt.
Ale tu jest napisane przestać dokarmiać dziko żyjące koty. Takie zdanie jest w protokole. I pytanie,
ale to jest jedno
z czego to... Nie, to nie jest jednoznaczne.
Protokół, pani redaktor, protokół ma 5 stron. Pani czyta cały czas jeden akapit. Jeden, nawet pół akapitu.
Ale proszę się
proszę popatrzeć.
Proszę
oraz
się stosunkować.
Pani czyta cały czas 3 słowa, a protokół ma 5 stron. Oraz usunąć z terenu osiedla zagrażające innym użytkownikom domki dla kotów.
Okej, okay, ale
więc
przecież...
nie ograniczajmy się tylko i wyłącznie
przecież...
do 2 słów,
ale przecież
które
właśnie...
pani wyrywa z kontekstu
nie, nie
i próbuje wokół
kontekstu.
Tego stworzyć jakąś teorię.
Pani inspektor,
proszę przeczytać
teorię.
Cały protokół. Nie, pani nie ma dostępu do całego protokołu, bo nie wiem, pani ma tutaj jakiś tylko
ale to nie ma,
fragment.
Ale właśnie prezes spółdzielni, stosując się do tego wyrwanego, jak pani twierdzi, zdania z kontekstu, zabronił dokarmiania kotów w tym ogłoszeniu, które wisi w gablotkach.
Przede wszystkim w tym ogłoszeniu powołał się
na zalecenia powiatowej stacji.
Tak, ale przede wszystkim się powołał na własny regulamin. Zwróćmy uwagę.
Ale
w
regulaminie
13.
nie ma mowy o zakazie dokarmiania kotów.
Proszę, w tej części protokołu, który pani ma, proszę popatrzeć wyżej, jakie są stwierdzone nieprawidłowości.
Pani inspektor, odbiegamy od tematu. Nie ma mowy o zakazie dokarmiania kotów. Nie ma mowy nigdzie, ani w regulaminie spółdzielni, ani też w waszych kompetencjach. Nie ma takiej możliwości, aby zabronić dokarmiania kotów. A panie używają takiego słowa i na podstawie waszego protokołu prezes zabronił dokarmiania kotów
nie,
na terenie osiedla.
Nie, prezes zabronił, powołując się przede wszystkim na własny regulamin.
Nie, na zalecenia powiatowej stacji. Jest to wyraźnie napisane.
A proszę popatrzeć paragraf 5 regulaminu. Wykonywać obowiązki wynikające z przepisów sanitarnych i nakazów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Pani inspektor.
Pani
to jest
redaktor,
masło maślane.
Zły stan sanitarno-porządkowy na terenie osiedla.
Pani
takie
inspektor,
zostały
nie macie prawa
rzeczy.
Zakazywać dokarmiania kotów. Nie macie takich uprawnień. I jest to sprzeczne z ustawą o ochronie zwierząt. Jest to sprzeczne z prawem. Nie wolno wam tego robić.
Zły stan sanitarno-porządkowy na terenie osiedla, wydzielone miejsca, w których ustawiane są miski z wodą suchą i mokrą karmą dla kotów.
Pani Małgorzato,
domki zrobione z kartonu,
niestety
płyt
chyba nie jestem w stanie
tektu.
Uzyskać odpowiedzi na pytanie. Pani Małgosiu, nie jestem w stanie uzyskać
widzę,
odpowiedzi na pytanie.
Nie słyszę.
Tak.
I nie uzyska pani odpowiedzi
no pewnie
na to pytanie,
nie.
Ponieważ pani inspektor przyjmuje charakterystyczną postawę, która brzmi sprzeczne przepisy należy sprzecznie wykonywać. Mamy sprzeczność pomiędzy tym, co mówi pani inspektor, a zapisami w postaci ustawy o ochronie zwierząt. Ja osobiście proponuję oddać tę sprawę do sądu i niech sąd rozstrzygnie.
Pani Aniu, pani Ania Rebińska, jak ta sprawa, podobne sprawy zostały załatwione na innych zielonogórskich osiedlach, bo również takie problemy się pojawiały?
Znaczy się, ja powiem o działkach, które myśmy, bynajmniej ja załatwiłam z ludźmi, którzy tam mieli. Po prostu poszliśmy do prezesa, na przykład działek na Jędrzychowa, na Jędrzychowie, żeśmy porozmawiali i on pozwolił nam postawić na działkach domki z tym, że oni będą jeździć i sprawdzać, czy jest tam czysto. I rzeczywiście, stoją domki na działkach i jeżdżą tam.
A jak nie jest czysto, to co wtedy?
Nie. Właśnie jest czysto.
Jest czysto, czyli
jest
stosują
czysto.
Się.
Tak samo mieliśmy problem z działkami przy schronisku. Tam żeśmy wyłapali koty, żeśmy wysterylizowali. Był jeden pan, który był przeciwny kotom, które są na działkach. Tylko, że tam wszyscy ludzie byli za mną. Także pan nie miał nic do powiedzenia, nie? Uważam, że pan prezes spółdzielni, tu gdzie pani Monika dokarmia koty. Chcę paniom zaproponował przeniesienie budek na drugą stronę ulicy. A pan sobie zdaje sprawę, że ten budynek, który tam stoi, być może będzie wyburzany albo pójdzie do remontu. I gdzie te koty wtedy się podzieją?
To jest miejsce, które znalazło się w budżecie obywatelskim,
tak,
zdaje się, tak?
Tak. Tam jest dopiero syf, tam jest dopiero bałagan, bo ja tam byłam i ja tam widziałam. Tam śpią ludzie bezdomni. Tam jest wszystko.
A to jest teren, czy to jest teren spółdzielni jeszcze, to zaproponowane miejsce?
To jest prawdopodobnie teren prywatny, ale Do końca nie wiemy, jaki to jest teren.
Proszę tam panią, czy ja mogę panią wyjaśnić?
Tak, bardzo proszę. Pan prezes
Kazimierz Poniatowski. Bo się naprawdę nie orientujecie, jak tam jest na tym terenie.
No ale ja byłam tam.
A ja się orientuję.
Ja też byłam.
Proszę bardzo, panie,
pani tam.
Proszę bardzo,
jest
panie prezesie.
Jest to obszar rewitalizacji. Rozumiemy się?
No. Oczywiście.
No, jest proszę. Taki program rewitalizacji w Zielonej Górze. I jesteśmy tam chyba w 3B grupie. I oczekujemy na rozwiązanie tego problemu.
No, ale ja mam pytanie,
jeżeli
panie
chodzi
prezesie.
O ten stary młyn, czyli budynek tam, tam już nikt nie mieszka, to jest raz. Ani nie pomieszkują jakieś obwiesie, to jest dwa. I wcale nie proponujemy przy tym budynku.
No ale to pan proponuje przy tej drusce? Na tej skarpie? Za tą skarpą? No bo od tej skarpy do tego budynku
tej drodze,
to jest 5 metrów.
Jak pani tam była, to byłam. Widziała pani taką drogę zrobioną z płyt betonowych.
Tak.
No.
Gdzie ludzie przywożą
meble,
wszystkie?
Wzdłuż naszego budynku 37 jest kilka miejsc, że można ustawić taki budynek.
Gdzie stoją meble, które ludzie wywożą tam? Gdzie stoją wózki?
Proszę
gdzie
panią,
stoi
tak
wszystko?
Nie będziemy dyskutować. Tak, nie będziemy.
Ale dlaczego? No,
jasne, pani zaraz powie, że tam są pokrzywy.
Nie, mówimy o meblach w tej chwili. Nie, są czy nie są?
Meble nie powinny tam być.
Ale są.
Je.
Ale są.
Ale są. Są już 2 lata, o ile się nie mylę. Zgnite, śmierdzące, a nie mówiąc już, co jest w tym budynku, bo też byłam w tym budynku.
Czy panie widzą jakieś inne miejsce na terenie spółdzielni?
Ja bym tylko dodała, jeśli chodzi o to, że ten teren jest objęty programem rewitalizacji i nie wiadomo, kiedy on dojdzie do realizacji, to czy ten projekt obejmuje również to, bo powinien obejmować moim zdaniem to, że tam znajdzie się specjalne miejsce dla kotów wolnobytujących. Bo inaczej
mało
to jest...
Tego. Bo tam to... jest miejsce dla ćwiczenia psów w tych zawodach całych.
Na ale ja musiałabym zobaczyć ten projekt właśnie rewitalizacji tego terenu.
A czemu ma pani tego zobaczyć?
No, no bo chodzi o to, że może
no
dojść
ja
do tego, że my tam...
Ja proponuję paniom opiekującym się.
Proszę pana, bo jeżeli na przykład my rzeczywiście dojdzie do tego, że my tam postawimy te domki dla kotów i jakoś oczyścimy nawet tamten teren, może się znajdą chętni i dadzą nawet na to pieniądze, że pan nie będzie musiał z kasy spółdzielni dawać tych pieniędzy, super fajnie, ale gdy dojdzie, że tak powiem, do rewitalizacji tego terenu, równie dobrze mogą nas stamtąd wyrzucić, a to nie o to chodzi. To musi być teren wolny od czegokolwiek. Ale nie chcemy się spierać, proszę pana, potem z kimś o to, że tutaj koty nie mogą być.
Czy pani
tak
widzą
nie
jakieś
być.
Miejsce
proszę
inne?
Proszę panią, tam jest 3,5 hektara terenu.
Ale ten cały teren ma być zmieniony i niekoniecznie ludzie mogą chcieć potem, jak będą wychodzić
to
tam z dziećmi na spacery,
że
żeby widzieć koty na przykład.
Przygotowywałem założenia i jest takie miejsce.
Pani
a jak leżą jakieś meble, to nie moje zmartwienie. Jeżeli będzie przeszkadzało temu domkowi, to się wyrzuci. No.
Pani Małgosiu, pani zwróciła uwagę na to, że koty wolnobytujące jednak potrzebują kontaktu z człowiekiem, więc takie odosobnione miejsce.
No to
chyba...
mają przecież kontakt z człowiekiem. No.
Czy pan prezes mógłby przez chwilę posłuchać zamiast mówić? Byłoby łatwiej. Dziękuję
dobrze.
Serdecznie. Otóż, szanowni państwo, kot jest zwierzęciem terytorialnym. To nie jest skrzynka butelek, którą można przestawiać w prawo albo w lewo, bo nam się tak podoba. To nie jest kwestia naszego wyboru, że koty będą mieszkały po lewej stronie ulicy albo po prawej. Koty mają swoje rewiry. W tych rewirach mają swoje zasoby. Te zasoby są gwarantem ich bezpieczeństwa i dobrego funkcjonowania. I to nie jest kwestia decyzji administracyjnej, że my teraz zadecydujemy, czy budki mają stać tu, czy tam. Bo jeśli nawet my te koty przeniesiemy w inną część miasta, a one nie będą się tam czuły dobrze, to one wrócą.
Tak jest.
Więc jaki sens ma szukanie idiotycznej lokalizacji, która jest niezgodna z potrzebami tych zwierząt, skoro można zająć się zagospodarowaniem w prawidłowy sposób przestrzeni, gdzie te zwierzęta w tej chwili bytują i gdzie są potrzebne, jako między innymi naturalny element ograniczający występowanie populacji gryzonia na osiedlu. Słucham.
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o tą lokalizację, to tam umieszczamy, jeszcze raz powtarzam, nic więcej, nie koty, tylko miejsce do noclegu i do karmienia kotów.
No czyli koty.
Czy pan jest na drogowskaz, żeby one tam trafiły, czy jak chce je pan przekonać, żeby one tam poszły?
Ja jeszcze nie znam na tym behawiorycznym.
No, dlatego ja się
dlatego nie może pan decydować o kotach, skoro pan się nie zna.
Bo zawsze mam kota w domu, da się zrobić.
A to, może... to, że ja mam dziecko, nie oznacza, że piszę poradnik o tym, jak przechodzić ciążę.
Proszę panią, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, na tym terenie, gdzie stały te budki, czy miejsca noclegowe, nie mogą tam stać. Nie mogą stać pod balkonem. Nie mogą stać w odległości 3 metrów od okien mieszkania.
A skąd? To niech stoją 4 metry. Nie ma problemu.
Proszę panią, no, to nie jest dyskusja. Proszę panią, to nie jest dyskusja.
Zgadzam
to nie jest dyskusja. Pani ponieważ... normalnie się teraz ze mną przekomarza.
Nie, ja panu wykazuję bardzo prostą rzecz. To jest rzecz, którą mnie nauczyła 30 lat temu moja babcia. I ta rzecz brzmi, kto chce, szuka sposobu. Kto nie chce, szuka powodu. Pan szuka powodu.
Dobrze, dobrze. Czy sposobu szukają panie opiekunki?
Panie opiekunki, bardzo proszę. Pani Monika. Druga pani Monika. Czy,
pytanie,
panie, czy panie szukają sposobu? Pan prezes pyta. No oczywiście, że szukają.
Oczywiście, że szukamy sposobu, nie zostawiamy.
No. Na tą chwilę tam jest 5 kotów i to nie jest problem, żeby wygospodarować miejsce do noclegu, blisko ich bytowania tego ostatecznego, żeby znaleźć właśnie nocleg dla tych kotów w pobliżu tego miejsca, w którym są. I są przyzwyczajone do tego miejsca. Dla 5 kotów naprawdę to nie jest problem.
A czy pani widzą takie miejsce? Właśnie w pobliżu osiedla?
Myślę, tak, że dałoby się znaleźć takie miejsce.
Panie prezesie, proszę dać panią skończyć. No pan
ja
twierdzi,
myślę,
że nie ma, pani mówią, że jest.
Takie miejsce.
A gdzie to miejsce
ale
jest?
Ale ja wiem lepiej.
Pan wie lepiej. No to,
ale
moja,
to pana indywidualna
moja racja
decyzja,
jest najmojsza.
No. Wie pan co? To jest po prostu utrudnianie. Jeżeli pan się nie zgodzi na to, żeby te koty mogły tam bytować na tym osiedlu, to proszę tym kotom zapewnić schronienie. Nie jakieś widzimy się.
Ja mam zapewniać?
Dlatego, że to... pan stanowi władzę tam na tym osiedlu i pan powinien się porozumieć.
A, tak,
pan powinien porozumieć.
Nie,
nie
może
ze schroniskiem.
Pan
nie. No
może
to tym... wykażcie mi to, dziewczyny.
Panie prezesie, nie może pan utrudniać tym paniom zajmowania się tym... Utrudnia pan. Cały czas pan utrudnia. Ja widzę, że bardzo ciężko się dzisiaj z panem dogadać. Bardzo trudno, bo pan jakby nie chce znaleźć...
My się możemy zastosować do zaleceń sanepidu.
Daję propozycję i to nie od dzisiaj.
No ale z tego, co tutaj wywnioskowałam, nie tylko ja, ale także panie, to nie jest dobre miejsce to, które pan wskazał.
Oczywiście, że nie.
Niech wskażą lepsze.
No to bardzo proszę.
My chcemy znaleźć takie miejsce i obiecuję panu, że je znajdziemy. Jeżeli pan nam będzie dalej utrudniał, to sprawa znajdzie się w sądzie. Tak.
Na naszym terenie spółdzielni?
Oczywiście. Jeżeli pan nam będzie utrudniał...
Dobrze. Kto będzie odpowiadał za stan sanitarno-epidemiologiczny?
Zbierzemy się i będziemy wszyscy odpowiadać. Nawet z innych osiedli. Przyjadą kociarze i będziemy odpowiadać.
Ja myślę, że przynajmniej...
To nie jest.
Ja
nie
przynajmniej
jest
i mogę
nie,
powiedzieć, że 3 osoby na 100% nie się znajdą, które będą odpowiednio dbały o ten teren.
Przecież możecie państwo podpisać jakieś porozumienie i zobowiązać jedna strona drugą stronę do tego, żeby przestrzegała przepisów sanitarnych i w razie nieprzestrzegania znowu dojdzie do likwidacji. Ja myślę, że taka umowa będzie zobowiązywała wszystkie strony tego porozumienia do tego, aby trzymać się porządku.
Chodzi o to, że...
Trzymać się porządku, tylko ja chcę uniknąć odpowiedzialności za utrzymanie stanu sanitarno-epidemiologicznego.
Czyli płacenia mandatów. No, ale
to równie dobrze pan może z nami podpisać taką ugodę, że to my będziemy ponosić
stanu,
odpowiedzialność.
To nie jest płacenie mandatów. Pani myli pojęcia.
No ale pan zapłacił mandat właśnie za brak tego.
No i co z tego?
No to o to chyba chodzi.
Ale to nie o to chodzi.
Ale o co chodzi? To nie wiem, o co chodzi.
O to chodzi, że jeżeli to będzie na naszym terenie, to na mnie będzie spoczywał na nas, na zarządzie spółdzielni, obowiązek utrzymania właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego. Tak jak jest w tej chwili. I kto mi to zapewni?
Panie zapewnią?
Tak, oczywiście.
Znaczy możemy podpisać odpowiednie zobowiązania, no, ale pan też musi się zobligować do pewnych rzeczy, czyli na przykład zezwolić nam na to, że w konkretnym miejscu na terenie osiedla możemy postawić domki dla kotów. A my się
ale
zobowiążemy,
ładne, ale
tak,
chodzi o to, żeby to było ładne,
a my się zobowiążemy
domki,
do
tak?
tego, że będziemy przestrzegać przepisów, które się wiążą właśnie z przestrzeganiem tych wszystkich norm sanitarno-epidemiologicznych. I o to tutaj chodzi. Pan się nie będzie bał, że pan zapłaci tak? tam kolejny mandat, a my nie będziemy się martwić o koty, że one
ja
zdechną
się nie boję,
z głodu.
Że płacę mandat. Dla mnie nie chodzi o mandat, tak mi wciskacie to, tylko mi chodzi o to, że po 40 latach pracy zostałem ukarany za zaniedbanie obowiązków na stanowisku. O to chodzi.
Wie pan co, ale tak naprawdę zostały przekroczone kompetencje. Tak jak pani tutaj redaktor powiedziała, sanepid
zostały przekroczone.
Przepraszam, ale ja się muszę tutaj wtrącić w tym momencie. Nie zostały przekroczone kompetencje. Brak czystości i porządku to jest artykuł 117 Kodeksu Wykroczeń i to jest powód do ukarania.
Ale ja pani coś powiem. Dlaczego,
o zapobieganiu chorobom.
Ale dlaczego na przykład na władze spółdzielni nie zostanie nałożony mandat w momencie, kiedy nad śmietnikami słabo zadbanymi też chmary much w gorące dni tak też jest. Się unoszą. Dlaczego tutaj nie zostaje nałożony mandat, a nad jedzeniem, nad którym krążą muchy, zostaje nałożony mandat?
I w tym
ja tego
momencie
nie rozumiem.
Wrócę do początku tego, co
czy
mówiłam.
Czy ci ludzie jedzą tych misek dla kotów?
Wpłynęły interwencje.
Ja nie rozumiem tego.
Wpłynęło ich na przestrzeni miesiąca kilka od mieszkańców i my jako inspekcja sanitarna musimy interweniować w takich sytuacjach.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że...
W każdych, jeszcze przepraszam, skończę, tak? w każdych sytuacjach, jeżeli jest śmietnik śmierdzący w mieście, również interweniujemy.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że próbowałam dwukrotnie zaprosić na naszą audycję jedną z sygnatariuszek tego pisma skierowanego właśnie do prezesa o zrobienie porządku z kotami. Niestety zostałam dość brutalnie pogoniona przez panią, która po pierwsze nie przyznała się do tego, że coś tam podpisywała. Po drugie powiedziała, że ją nie obchodzą koty. A po trzecie postraszyła mnie policją. Także zastanawiam się właśnie, na ile mocne były te argumenty, skoro osoba, która wytacza takie ciężkie działa, nie chce się potem publicznie przyznać do tego, czy jakoś obronić swojego zdania, tylko sama sobie zaprzecza. Czy należy poważnie traktować skargi osób, które... które dość niepoważnie się zachowują, tak? Bo ta pani mogła tu dzisiaj przyjść, mogła wyrazić swoje zdanie, swoją opinię, swoje racje przedstawić, tymczasem
pani redaktor,
zachowała się w sposób...
Pani redaktor, to nie jest rola inspekcji sanitarnej oceniać, czy ktoś się zachowuje poważnie, czy niepoważnie, czy jest infantylny, czy w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli jest informacja pisemna, do tego są załączone
zdjęcia. Ale gdyby nie było
zdjęcia,
tej informacji, to pani by nie
jeżeli
było, prawda?
Jeżeli są załączone do tego zdjęcia i jest potencjalne zagrożenie zdrowia, czy życia, zawsze musimy podjąć działania i zawsze musimy podjąć interwencję.
No podjęłyście pani interwencję, ale no posunęłyście się, jak już ustaliliśmy troszeczkę za daleko.
Bardzo, pani pozwoli, pani redaktor, że to, czy myśmy się posunęli za daleko, czy nie, to będzie oceniać nas jednostka zwierzchnia, czy kontrolna, a nie...
Czyli może rzeczywiście, tak jak pani
karmiące koty i
pani Małgosia,
redaktor,
tak jak pani Małgosia...
Nie jesteście państwo upoważnieni do oceny działań inspekcji sanitarnej.
Ale wszyscy tutaj znamy ustawę o ochronie zwierząt.
A
wszyscy
znacie
wiemy
wszyscy
dobrze.
Państwo ustawę o inspekcji sanitarnej? Może
znam,
od tego
proszę
zacznijmy.
Pani, znam, proszę pani. A jeżeli pani nie zna, to ja pani zacytuję konkretny paragraf. Momencik, to, zaraz
zanim pani znajdzie, tak? Ja jeszcze chciałabym...
Żeby nie sugerować mi tutaj, że ja nie znam ustawy inspekcji sanitarnej.
Ale ona musi być kompatybilna z ustawą o ochronie zwierząt.
Ustawa o ochronie ludzi. Przede wszystkim nas interesuje ustawa o ochronie ludzi.
Ale nie możecie tym samym łamać praw zwierząt, a chodzi konkretnie o łamanie przepisu. Utrzymanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku. Ten przepis został konkretnie złamany i podlega karze.
Ja może się...
Pani powiedziała, że pani mi przeczyta przepis ustawy o inspekcji sanitarnej.
Nie, a pani czyta ochronie, przepisy o ochronie dla praw zwierząt.
Dobrze, ale to znaczy, że sanepid może łamać ustawę o ochronie zwierząt i tylko obracać się w wąskim przedziale.
Nie, absolutnie nie.
No, ale pani to właśnie zrobiły. Ja może, chwileczkę, ja może powołam się jeszcze, bo pani Karolina Kuszlewicz, autorka bloga W imieniu zwierząt i przyrody głosem adwokata, jest to autorytet w dziedzinie właśnie praw zwierząt i ustawy o ochronie zwierząt. Na swoim blogu przytacza przykład rodzinnych ogrodów działkowych, które od lat stanowiły ważną przestrzeń życiową dla ludzi starszych i część działkowiczów nie życzy sobie tam obecności kotów na działkach, a inna część o te koty dba. Czyli bardzo podobna sytuacja, tyle że mamy tutaj ogródki działkowe, a nie osiedle. Dokarmia je zimą, pomaga przetrwać najtrudniejsze warunki itd., itd. No i oczywiście ci niezadowoleni złożyli skargę do Związku Działkowców. I co na to Związek Działkowców? Zabronił wprowadzania i trzymania na terenie rodzinnych ogródków działkowych psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce. O ile zgodzić się należy, że zakaz powyższy obowiązuje w stosunku do psów i kotów domowych, czyli takich, które posiadają konkretne tymczasem prawo. Co na to prawo? Więc o ile zakaz powyższy obowiązuje w stosunku do psów i kotów domowych, czyli takich, które posiadają konkretnego właściciela, o tyle nie obowiązuje on w stosunku do kotów wolnożyjących. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt istnieje grupa zwierząt, co do której człowiek jej nie może utrzymywać, bowiem są to zwierzęta wolnożyjące, czyli zwierzęta nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka. Innymi słowy, zakaz dotyczy utrzymywania zwierząt, a koty wolnożyjące nie są ze swej istoty utrzymywane przez człowieka, a jedynie wspomagane. Jest to różnica. I tak twierdzi autorytet w dziedzinie ustawy o ochronie zwierząt, mecenas Karolina Kuszlewicz. Pani Małgosiu, pani doskonale zna panią mecenas. Zresztą, no, gdybyśmy mieli jeszcze jedną linię telefoniczną, to dzisiaj byśmy się także z panią mecenas połączyli. Sama pani nawet mi to proponowała. No i to jest właśnie klucz całej dyskusji, że nie można zakazać utrzymywania zwierząt wolnobytujących, ponieważ nie istnieje pojęcie utrzymywania zwierząt wolnobytujących. Prawda, pani Małgosiu?
Zgadzam się z interpretacją dokonaną przez panią mecenas Kuszlewicz. Co więcej, sama z tej interpretacji korzystałam wielokrotnie w podobnych sporach i rzeczywiście nie możemy traktować, wrzucać do jednego worka wszystkich kotów tylko dlatego, że mają cztery łapy, głowę i ogon. To są różne zwierzęta z różnymi potrzebami i ustawa o ochronie zwierząt obliguje nas do tego, żeby tych potrzeb, jakby te potrzeby im spełniać i zapewniać im możliwość bytu w warunkach właściwych dla tych konkretnych zwierząt. Więc jak najbardziej tutaj się zgadzam, że koty wolnożyjące wymagają specyficznego traktowania i nie można wobec nich stosować zaleceń, które bezpośrednio ingerują negatywnie w ich dobrostan. A dokładnie to zrobił sanepid, który zamiast wydać zalecenia o poprawie warunków, wydał zakaz. I pani inspektor nie przyzna nam racji, pani Izabelo, ponieważ pani inspektor do upadłego będzie broniła swojego stanowiska, bo nie może inaczej.
Pani mecenas pisze dalej. Za naganne uważam posługiwanie się sformułowaniami takimi jak likwidacja procederu dokarmiania, o czym jest oczywiście mowa także w tym piśmie skierowanym do prezesa spółdzielni, bowiem jest w pewnym sensie wskazaniem, że dokarmianie zwierząt potrzebujących jest postępowaniem złym, jest procederem. Przypomnijmy, artykuł 5 ustawy o ochronie zwierząt stanowi, że każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, przez co rozumiemy uwzględnianie potrzeb zwierzęcia i zapewnianie mu opieki i ochrony. I to właśnie czynią osoby wspierające koty wolnożyjące, przez co działania tych osób pozostają zgodne z prawem. Jak można nazywać dokarmianie żywych zwierząt w potrzebie procederem, zastanawia się pani mecenas. Pytam jako adwokat, ale przede wszystkim jako człowiek wyposażony w empatię i tak dalej, i tak dalej. Panie mecenasie, nie wiem, panie prezesie, nie wiem dlaczego pan wzdycha, ale no tak to jest. Po prostu państwo złamali złamaliście prawo. I no niestety musicie zrobić wszystko, żeby odkręcić błąd, który popełnił zarówno sanepid, jak i pan. Pan sanepid ukarał pana za bałagan, ale nie miał prawa zabronić dokarmiania wolnobytujących kotów, bo przekroczył swoje kompetencje.
Przekroczył swoich kompetencji.
Przekroczyła pani swoje kompetencje.
To nie byłam ja na kontroli.
Ale pani broni tego stanowiska.
Trzeba czytać to w kontekście całego protokołu, który ma 5 stron, a i powyższe zdanie. Miski z wodą suchą, mokrą karmą dla kotów. I pojemniki, szmaty, ręczniki, dodatkowe legowiska, kuwety, wyczuwalny, nieprzyjemny zapach. W tym kontekście należy rozumieć tak. Słowo przestać dokarmić dziko żyjące koty. Ale... Plus oraz
ale to nie
i całe...
jest...
Następne zdanie i dwa jeszcze
tu
następne.
Tu nie ma takiego kontekstu.
Pani to ma przed sobą.
Tu nie ma takiego,
to.
Pani inspektor, tu nie ma takiego kontekstu. To jest zdanie
pani redaktor, każdy,
samodzielnie
kto
użyte.
Trzy słowa z 5 stron protokołu będzie świadczyć niekorzystnie.
Panie prezesie, dlaczego pan zabronił dokarmiania kotów, skoro to jest zupełnie inny kontekst, jak pani inspektor twierdzi? Pani inspektor mówi, że kontekst jest inny.
Jaki inny?
No, pani inspektor, jaki jest kontekst tego zakazu dokarmiania?
Chodziło o stan sanitarno-higieniczny tych misek, tych much, które się gromadziły nad tą zepsutą żywnością.
Czyli pan prezes nie miał likwidować tych budek i tych misek, tak?
Miał doprowadzić do właściwego stanu sanitarno-higienicznego.
Okay. To stanęło na tym, że doprowadzamy do właściwego... Jest. Stanu. Mam nadzieję, że państwo się spotkają i uzgodnią nowe zasady.
Nie, proszę panią. Ten kontekst, co pani teraz wysnuła tutaj, to jest bardzo nieprawdziwy.
Aha. Czyli tak. Pan nie zgadza
proszę
się z panią inspektor, tak?
Proszę panią. W zaleceniach jest wyraźnie.
No, też tak uważam.
Zakaz dokarmiania, to ja rozumiem nie, że kogoś po rękach będę bił, bo dokarmia, tylko usuwam miejsca do karmienia. To, co na początku audycji tłumaczyłem, żebyśmy właśnie głupot nie porobili. A miejsca noclegowe to są miejsca noclegowe.
Ale miejsc noclegowych to już w ogóle nie można usuwać, bo to one nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego. To jest...
Jeżeli, przepraszam, zależy, jak one wyglądają, pani redaktor.
Ale to są wrażenia estetyczne wyłącznie, a nie zagrożenie epidemiologiczne.
Nie. Jeżeli to są stare szmaty, kartony...
Stoją miseczki.
Pudła, ręczniki jakieś walające
dobrze.
Się, to,
czyli,
to są
czyli
sieci
może,
po prostu.
Czyli może sanepid sprecyzuje jeszcze raz, o co tak naprawdę, co autor miał na myśli, pisząc ten protokół i zakazując dokarmiania, żeby rozwiązać tę sprawę inaczej i żeby przestał pojawiać się pan codziennie na osiedlu, likwidując budki, likwidując miski, a być może w tej chwili one są w porządku utrzymane i są likwidowane już z samego założenia, że w ogóle są.
Proszę pana.
Bo może po prostu ten...
Nie są likwidowane, bo nie muszą być likwidowane.
Bo ich nie ma.
W pierwszych dniach rzeczywiście były próby przez panie opiekujące się wyciągania tych budek i stawiania od nowa i karmienia. Po prostu chciały zastosować status quo. Przeczekać. No ale to żeśmy podjęli, prawda, konkretne działania.
Ale...
A poza tym od tej pani po dniu tej akcji, jak się te budki na tym drugim dniu się te budki pojawiły, to był następna skarga do sanepidu. Że jednak zarząd nic nie wykonał.
No tak, ale...
Także proszę panią, problem
czy była
jest
uzasadniona
chwili...
ta skarga? Czy była uzasadniona? Jak? Czy była uzasadniona ta skarga? O to jest pytanie.
Mogła
tak?
zauważyć to, że ta jedna pani wyciągnęła to, a potem to zostało zabrane.
Panie prezesie, czy jest szansa, że spotkacie się państwo i znajdziecie kompromisowe rozwiązanie? Bo do tego ta audycja...
Już innego wyjścia nie ma.
Czyli nie
jak zlikwidowaliśmy miejsca noclegowe i dokarmiania na terenie osiedla, to teraz musimy coś wykombinować, żeby one na zimę miały gdzie być.
Świetnie. Czyli na tym
i przecież cały,
to na tym zatrzymamy się.
Ale to trwa od 3 lat.
Ale myślę, że dzisiejsza audycja jednak będzie jakimś przełomem. Ja naprawdę mam wielkie nadzieje pokładam w tej audycji.
Też bym chciał, mam nadzieję. Ale wie pani, kiedy... Część ludzi nie chce.
Ale panie naprawdę chcą. Panie naprawdę chcą. Zima już za pasem,
panie,
to znaczy
tak,
jeszcze 3 miesiące.
Panie, które nie chcą.
30 osób z całego osiedla?
Nie, to nie jest żaden wskaźnik.
Jest 21:51. Trochę przekroczyliśmy czas, bo jeszcze przed nami opowieści dzikiej treści i Piotrek Dziełakowski. Naszymi gośćmi byli Halina Zelisko, Monika Walewska, Monika Kurzyńska. Dziękujemy bardzo za udział. Pani Ania Rewińska, prezes zarządu spółdzielni, pan Kazimierz Poniatowski, pani Maria Chlucka-Krzeszowska i pani Małgorzata Biegańska-Henryk. Dziękujemy bardzo za audycję.
Dziękuję.
Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tematu i spotkamy się tu opowiadając o tym, jak ta sytuacja została dobrze rozwiązana i wszystko dobrze się skończyło. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do widzenia.